Gość dnia w Radiu Gdańsk.
A telefonicznym gościem Radia Gdańsk jest wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski, z którym rozmawia Olga Zielińska.
Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry państwu.
Dzień dobry, witam państwa.
Panie ministrze, dzisiaj wszyscy uczniowie wrócili do szkół, ale ku mojemu zdziwieniu pojawiły się w internecie protesty rodziców, którzy piszą coś takiego, po co na kilka dni mają dzieci wracać do szkół i obawiają się, że spowoduje to zwiększenie liczby zakażeń. No właśnie, czy jest sens, aby dzieci wracały na kilka dni do szkół przed zakończeniem roku szkolnego?
Po pierwsze, nie kilka dni, tylko 20 kilka dni. Po drugie, duża część tych uczniów już w systemie hybrydowym wróciła wcześniej do szkół. Dzieci klas 1-3 od 2 tygodni ponad już się uczą. Także to nie jest tak, że dopiero dziś uczniowie wracają do zajęć stacjonarnych. A ponadto eksperci, psychologowie wielokrotnie zwracali uwagę, że długotrwała nauka na odległość miała także negatywne skutki, między innymi takie skutki społeczne czy psychologiczne, polegające na tym, że mogły zostać zerwane więzi między rówieśnikami, że część tych młodych ludzi może czuć się osamotniona, potrzebuje kontaktu nie tylko z rówieśnikiem, ale także z nauczycielem. Choćby z tych względów warto, by uczniowie wrócili do szkół.
To porozmawiajmy o kanonie lektur szkolnych, bo już wcześniej minister edukacji Przemysław Czarnek zapowiadał, że będą zmiany, a kilka dni temu powiedział, że prace nad poszerzeniem kanonu lektur zostały zakończone. To co znajdzie się na tej nowej liście? Bo ma być więcej treści patriotycznej, niepodległościowej, katolickiej. A konkretnie, panie ministrze?
Pamiętajmy, że ten kanon lektur składa się z dwóch części, z takiej części obowiązkowej oraz części uzupełniającej, z której nauczyciel może korzystać, ale ma także dużą swobodę w doborze lektur. W tej części podstawowej wielkich zmian nie będzie. Tam jedna lub dwie pozycje chyba zostały zaproponowane, aby je usunąć, aby zmniejszyć ten zestaw lektur obowiązkowych.
A o jakie, natomiast, panie ministrze, o jakie?
Nie pamiętam w tej chwili. Ten wykaz jest już zawieszony na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki, poddany konsultacjom społecznym. Będziemy oczekiwali na głosy nauczycieli i osób zainteresowanych propozycjami dalszymi. Jest tam natomiast sporo zwiększeń dotyczących tych lektur uzupełniających. Tam pojawiły się między innymi niektóre utwory Jana Pawła II, Stefana Wyszyńskiego, a więc dwóch wielkich postaci polskiego kościoła, ale także pojawiło się kilka pozycji dotyczących współczesnej polskiej literatury, której zdaniem ekspertów było troszkę za mało. Kilka propozycji zaproponowano, by usunąć. Te lektury, zarówno obowiązkowe, jak i uzupełniające, jak mówię, są w tej chwili poddawane takim konsultacjom społecznym. Czekamy na głosy. Być może będą tam jeszcze jakieś zmiany.
Panie ministrze, ale właśnie tutaj ku zaskoczeniu te teksty Jana Pawła II mają się pojawić w lekcjach przedsiębiorczości. Skąd ten pomysł?
Przede wszystkim na razie rozmawiamy o zestawie lektur obowiązkowych bądź uzupełniających na języku polskim, a nie na przedsiębiorczość. I to jest podstawowa zmiana, która się w tej chwili dokonuje.
Czyli nie będzie tekstów encyklik społecznych Jana Pawła II w lekcjach o przedsiębiorczości, bo takie pojawiły się w mediach informacje.
One się tam mogą pojawić, aby pokazać, że przedsiębiorczość to nie tylko i wyłącznie same suche przepisy, czy pewna umiejętność organizowania działalności biznesowej, ale także taki społeczny wymiar działania przedsiębiorców. Oni przecież także powinni działać etycznie. Nie chcemy doprowadzić do tego, aby stworzyć czy odtworzyć w Polsce taki model kapitalizmu XIX-wiecznego, krwiożerczego, gdzie przedsiębiorca wykorzystuje swoich pracowników jak niewolników, potem ich wyrzuca i pozostawia bez środków do życia. My wyraźnie mówimy o tym, że chcemy stworzyć tak zwaną społeczną gospodarkę rynkową, w której i przedsiębiorcy, i pracodawcy wspólnie wypracowują pewną wartość dodaną, nie tylko dla siebie, ale także na rzecz całej wspólnoty.
To porozmawiajmy jeszcze o zmianach programowych, tym razem dotyczących historii, bo ma być historii nawet 6 godzin tygodniowo. Jak może to wyglądać w praktyce? Bo z tego, co widziałam, mają się też pojawić elementy historii lokalnej i to jest bardzo ciekawe. Czy to oznacza, że w poszczególnych szkołach będą elementy historii właśnie takiej lokalnej, napisanej, przygotowanej specjalnie dla danego regionu?
Trzeba powiedzieć, że wyraźnie już w tej chwili w podstawach programowych zalecane jest, aby nauczyciel oprócz nauczania o historii polskiej przede wszystkim i pewnych elementach historii powszechnej zwracał także uwagę na historię regionalną i lokalną. Bo przecież te wielkie wydarzenia, jak chociażby II wojna światowa, poza tymi wydarzeniami wielkimi, o których wszyscy uczymy się na lekcjach, miały swój aspekt regionalny. Zarówno na Pomorzu, czy na Podlasiu, na którym ja mieszkam, te wydarzenia nieco inaczej wyglądały. Miały swoje lokalne uwarunkowania, lokalne tragedie. Piaśnica na Pomorzu powinna być ewidentnie omawiana na lekcjach historii. U mnie lokalnie raczej jakieś miejsca pamięci odnoszące się do zachowań okupanta sowieckiego czy niemieckiego, tak aby uczeń zdawał sobie sprawę, że ta wielka historia miała swój wymiar lokalny, że także tu miały miejsce jakieś tragedie, bitwy, potyczki, zwycięstwa, działali ludzie, którzy chociażby ratowali Żydów, to ta historia powinna być bliska, nie dziejąca się gdzieś dziesiątki, setki kilometrów od niego, ale także tutaj w najbliższej okolicy. To naszym zdaniem powinno pozwolić jako oswoić tę historię, pokazać, że ona działa się także tu na miejscu. I chodzi o wzmocnienie tego elementu regionalnego. Wiem także z własnej praktyki, że wielu nauczycieli niestety tego komponentu regionalnego jak dotąd nie uwzględniało na lekcjach historii.
A będzie więcej godzin historii?
Już jest więcej godzin historii w porównaniu do tego, co działo się w okresie rządów PO-PSL. Mhm. Doprowadziliśmy do tego, że przywróciliśmy jednolity kurs historii we wszystkich klasach szkoły średniej. Przypomnę, że dotąd kończyła się ta historia tak naprawdę na klasie pierwszej, a potem były tylko takie wyrywki z historii i wiedzy społeczeństwa, które nazwano historią i społeczeństwem. To naszym zdaniem doprowadziło do tego, że pojawiła się swego rodzaju luka w takiej pamięci historycznej kilkunastu roczników młodych Polaków. Tę zmianę już wprowadziliśmy, natomiast przygotowujemy się do tego, aby w ostatnich klasach jeszcze wzmocnić tę wiedzę historyczną, bo wiedza dotycząca zwłaszcza XX wieku najmocniej wpływa na naszą tożsamość, na obecne życie i to wydaje się, że nieco większa znajomość historii, także i tej regionalnej, o której mówiliśmy, powinna nastąpić także w ostatnich klasach trzeciej, czwartej klasie szkoły ponadpodstawowej. Być może dojdzie do zwiększenia liczby godzin i pewnej korekty programu.
A pojawiły się takie zarzuty, że będzie to konserwatywna rewolucja w szkołach.
Nie wiem, czy to jest zarzut, tylko po prostu stwierdzenie, po pierwsze, że historia jest, jak to mówią sami historycy, nauczycielką życia i bez znajomości historii trudno to życie poznać. Każdy Polak moim zdaniem powinien znać swoją historię, nie tylko ten, kto ma rozszerzoną historię na lekcjach w szkole średniej albo wybiera się na studia historyczne. Aby być dobrym obywatelem, trzeba między innymi znać własną historię. I to temu służy zwiększenie na nauczanie tego przedmiotu. I nie widzę w tym niczego złego. Także jeżeli ktoś mówi o konserwatywnej rewolucji, to nie wiem, czy to jest zarzut, tylko może pewne stwierdzenie faktu albo wręcz i pochwała. My na pewno natomiast nie będziemy chcieli zwiększać tej propagandy lewicowej czy wręcz lewackiej, która chciałaby doprowadzić do tego, aby zmienić nasze społeczeństwo, tę tradycyjną formułę funkcjonowania z ważną rolą rodziną. My wręcz przeciwnie, będziemy starali się mówić o pozytywnej funkcji rodziny, tradycyjnych więziach społecznych. Uważam, że nie ma w tym nic złego. Będzie to raczej próba zapobieżenia takiej rewolucji lewicowy, którą próbuje się wprowadzić między innymi także i w szkołach od wielu lat.
Mm-hmm. To porozmawiajmy jeszcze o nauczycielach. Mają być, takie są zapowiadane, zmiany w awansie zawodowym. Jak miałoby to wyglądać? Czy będzie mniej stopni na przykład awansu zawodowego? Bo teraz przypomnijmy,
to
że
dopiero,
jest... Stażysta kontrakt...
Przepraszam. Tak, proszę, tak, proszę dokończyć.
Bo myślę, że nie wszyscy słuchacze wiedzą, że nauczyciele mają 4 stopnie awansu zawodowego i im wyższy stopień, tym wyższe zarobki. A ten najwyższy stopień to stopień nauczyciela dyplomowanego. Ale pojawiły się dyskusje, żeby zmniejszyć liczbę stopni awansu. Jak wyglądają w tej chwili?
Przypomnę, że te tak zwane stopnie awansu zawodowego pojawiły się w końcu lat 90. za ministra Handkego. On potem wyraźnie mówił, że wymyślił ten system po to, aby tak naprawdę doprowadzić do wzrostu wynagrodzeń nauczycieli. Przez te 20 kilka lat ten system mocno ewoluował. Zarzucano, że on był bardzo mocno zbiurokratyzowany. Dziś zresztą 90 kilka, około 98-9% nauczycieli przechodzi ten system awansu zawodowego, jeżeli tylko chce. On więc nie spełnia takiej funkcji promującej najlepszych nauczycieli, tylko jest pewnym schematycznym sposobem uzyskiwania wyższego wynagrodzenia. Stąd ze strony ministerstwa po wcześniejszych już rozmowach i sygnałach, chociażby przy okrągłym stole, pojawiały się propozycje takich całościowych zmian dotyczących statusu zawodowego nauczycieli. W nich między innymi znalazły się propozycje dotyczące tego, aby zmniejszyć liczbę stopni awansu zawodowego. Przede wszystkim skomasować te dwa pierwsze stopnie awansu, czyli nauczyciela stażysty oraz kontraktowego. Wprowadzić tu taką formułę nauczyciela rozpoczynającego pracę, który miałby kilka lat na to, aby pokazać, że jest dobrze przygotowany do tego zawodu, także pod względem praktycznym, czyli jakiś element choćby obserwacji lekcji, żeby sprawdzić, czy ten nauczyciel potrafi rozmawiać, pracować z uczniami, i zakończące się z egzaminem zewnętrznym, państwowym, który by sprawdzał i stwierdzał, że nauczyciel już w pełni jest przygotowany, uzyskiwałby mianowanie. Przy czym to są propozycje. One są poddane dyskusji. On dopiero będzie zbierał się w najbliższych dniach zespół do spraw statusu zawodowego nauczycieli, w skład którego oprócz ministerstwa czy ministerstw prowadzących szkoły wchodzą także przedstawiciele reprezentatywnych związków zawodowych oraz korporacji samorządowych. Będziemy tam rozmawiali między innymi o sprawie awansu zawodowego. Wydaje się, że co najmniej trzeba doprowadzić do odbiurokratyzowania tego systemu, bo nauczyciele mocno narzekają, że ten system, dotychczasowy system awansu, wymaga od nich jednak sporo z takiej pracy biurokratycznej.
W ramach tej szerszej dyskusji pojawiła się również propozycja ministerstwa dotycząca zwiększenia pensum dla nauczycieli o 2 godziny. Ale chyba te rozmowy nie za bardzo idą w dobrym kierunku, jeśli chodzi o rozmowy ze związkami zawodowymi, bo z tego co wiem, to IZNP i Solidarność protestują.
No, jak rozumiem, związki zawodowe chciałyby doprowadzić do tego, aby była podwyżka bez jakichkolwiek dodatkowych wymagań. Natomiast z drugiej strony mamy bardzo wiele środowisk, które naciskają na to, aby jednak nauczyciel miał nieco więcej godzin zajęć z uczniami. Według statystyk, które przesyła nam OECD, to Polska jest jednym z państw, w których nauczyciel ma najniższe pensum takich godzin tablicowych. Są postulaty bardzo radykalne, które domagają się tego, aby nauczyciel miał co najmniej 26 godzin zajęć takich tablicowych, tak zwanych.
A dzisiaj ile ma, panie ministrze?
Dzisiaj? Większość nauczycieli ma 18 godzin. Średnia OECD to jest 24, 26 godzin. Ja ze swojej praktyki wiem, że gdyby wprowadzić tak duże pensum, to jednak byłoby to bardzo obciążające i moim zdaniem osobiście doprowadziłoby to jednak do przemęczenia nauczycieli i spadku jakości nauczania. Stąd taka propozycja bardzo delikatna zwiększenia pensum o 2 godziny i w związku z tym także podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli, bo jedno z drugim chcemy powiązać. Uważamy, że nauczyciele powinni zarabiać więcej i to powiększenie pensum o 2 godziny będzie dobrym momentem, aby rozmawiać o wzroście wynagrodzeń nauczycieli.
Wzrost wynagrodzeń nauczycieli. Czy będzie to wyglądało tak jak dotychczas, czy jednak zmiana systemu wynagradzania? panie ministrze? Jak to może wyglądać?
Proponujemy, aby powiązać te wynagrodzenia z minimalną płacą krajową. Widać, że w ostatnich latach ta płaca minimalna wyraźnie wzrasta i wraz z podwyżkami chcemy szczególnie zwiększyć wynagrodzenia nauczycieli rozpoczynających pracę, gdyż w tej chwili nauczyciel po studiach praktycznie otrzymuje w szkole minimalne wynagrodzenie, a wydaje nam się, że to wynagrodzenie powinno być jednak wyższe. Nauczyciel jednak pełni ważną funkcję, jego zawód jest ważny społecznie i powinien być dobrze wynagradzany. Stąd proponujemy, aby wraz z tym wzrostem pensum znacznie podnieść także wynagrodzenie nauczyciela początkującego i powiązać go z minimalnym wynagrodzeniem, co zapewniałoby automatycznie wzrost wynagrodzeń wraz ze zmieniającą się minimalną płacą krajową.
A czy w związku z tym znikną niektóre dodatki? Bo wiemy, że tych dodatków jest bardzo dużo. I nawet sam...
Problem polega na tym, że związki z jednej strony mówią, że system jest zbyt skomplikowany, jest za dużo dodatków, ale gdy zaczyna się rozmawiać o likwidacji, ewentualnej likwidacji jakiegokolwiek, to zaraz pojawiają się protesty i wręcz przeciwnie, związki zawodowe nawet zgłaszają chęć pojawienia się jeszcze dodatkowych dodatków. Myślę, że tutaj raczej należy rozmawiać o tym, aby wysokość tych dodatków była w jakiś sposób usystematyzowana, uregulowana i pojawiły się minimalne stawki, ponieważ mamy ogromną rozpiętość tych dodatków, bo to samorządy ostatecznie ustalają wysokość dodatków i bywa tam, że po kilkanaście razy różnica w tych dodatkach od kilku złotych do kilkudziesięciu czy kilkuset w poszczególnych pozycjach.
Panie ministrze, nie wyczerpaliśmy wszystkich tematów, ale niestety nasz czas się skończył. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również, pozdrawiam państwa.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk był wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski, z którym rozmawiała Olga Zielińska.